umiłowani Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Witam Was serdecznie w imieniu Pańskim i w tej szczególnej okoliczności, w tej szczególnie uroczystej chwili chcemy się zastanowić nad jednym z najważniejszych tematów, jakie dotyczą naszego życia chrześcijańskiego, aczkolwiek ten temat jest obecnie, ogólnie mówiąc, w społeczeństwie ludzkim dość niepopularny. Jest to temat poświęcenia. Dlatego też w dniu dzisiejszym nasze rozważania zatytułujemy Duchowe Odrodzenie lub Duchowe Odnowienie. I za podstawę naszych rozważań posłużą nam słowa apostoła Pawła w liście do Rzymian w rozdziale 6, a wierszu 3 i 4. Czytamy słowa następujące. A zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy Chrystusa Jezusa, śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Pochrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest śmierci, aby jako Chrystus zbudzony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my do nowości żywota chodzili. Jest to, drodzy braterstwo, bardzo ważny temat. Temat dotyczący całego naszego życia poświęconego. Temat, który nie będzie dotyczył tylko tych osób, które podjęły decyzję w swoim sercu poświęcenia się Bogu. I dzisiaj to będą manifestować przed nami wszystkimi. Ale ten temat dotyczy nas wszystkich bez wyjątku. Bez względu na to, jak dawno i kiedy uczyniliśmy taką decyzję w sercu. Zanim jednak, drodzy braterstwo, przystąpimy do szczegółowych rozważań, przepraszam, chciałem przekazać wiele pozdrowień, jakie złożyły jako miły i wspaniały przywilej i obowiązek zbory, które miałem ostatnio przywilej usługiwać, osoby, z którymi miałem przywilej społeczności, jak również moja małżonka, moja rodzina, przekazują miłe chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia, życząc wszystkim błogosławieństwa Bożego poświęconego życia. Dziękuję. Otóż, drodzy braterstwo, kwestia odrodzenia duchowego lub odnowienia duchowego nie jest dzisiaj popularną w społeczeństwie ludzkim, jako że dzisiejsze nastawienie większości ludzi w społeczeństwie jest raczej nastawieniem do życia konsumpcyjnym. To znaczy, jak najwięcej uzyskać korzyści przy jak najmniejszym wysiłku, przy jak najmniejszym nakładzie pracy i starań. Dlatego takie sprawy jak poświęcenie, jak oddanie się pewnej sprawie, pewnym osobom, jak szczególne, bezinteresowne zaangażowanie się w jakiejś sprawie, jest dzisiaj bardzo rzadko spotykane. Chcę jednak powiedzieć, że nie jest to w ogóle niespotykane. Женщины, наверное, косы. И тут очевидно, особи заслугуем на шегульный шахунок, на шегульное узнание не только вокруг нас, але в огуле вокруг людей также шахунки. А не только то, są również tacy kaznodzieje, którzy wiele mówią i wiele piszą na ten temat. Szczególnie wśród kaznodziei ewangelicznych i wśród wyznawców ewangelicznych. Często spotykamy się z takim pytaniem, czy narodziłeś się ponownie? Jesteś ponownie narodzony? Czy jesteś narodzony z ducha? I na te pytania odpowiadają sobie wzajemnie twierdzącą tak. Ja się ponownie narodziłem. Ja jestem narodzony z ducha. Tak mówią, a inaczej rozumieją. Mówią o narodzeniu z ducha, a myślą o duchowych wrażeniach. Obrażenia, jakie wywołują ich kontakty z religią, ich kontakty z różnymi założeniami religijnymi. Ich bliższy kontakt z Pismem Świętym, aniżeli ten kontakt jest możliwy w innych wyznaniach religijnych. I to uważają za swoje duchowe narodzenie. Często ten pogląd jest oparty na niewłaściwym przekładzie słów. Z Ewangelii Jana, 3 rozdziału, słów, które Jezus wypowiedział do Nikodema. Gdzie zostały przetłumaczone, musicie się na nowo lub ponownie narodzić. Greckie słowo genero w różnych formach gramatycznych może być przetłumaczone słowem polskim słodzić lub słowem narodzić. I z tego też powodu są takie niezrozumienie. Ale nie jest istotne to niezrozumienie. Istotniejszym i ważniejszym jest realizacja tego. Więc chcę tutaj stwierdzić, że chociaż wielu mówi i twierdzi, ja się ponownie narodziłem, jestem z ducha narodzony. A on na myśli to duchowe odrodzenie? To jednak zupełnie inaczej sprawa wygląda z realizacją takiego stwierdzenia, takiej postawy. Byłbym może niekompetentny do oceniania tych osób, które tak się wyrażają. Dlatego, drodzy braterstwo, posłużę się opinią jednego z bardzo znamiennych, drodzy braterstwo, kaznodziei i pisarzy ewangelicznych, który napisał książkę pod tytułem Realność w Chrystusie. Ona została przetłumaczona na język polski również. Jest to znamienny kaznodzieja ewangeliczny, Joshua Wright. A więc ten George Orwell pisze tak, pisząc pewną książeczkę na temat realności w Chrystusie, w zakończeniu tej książeczki podnosi taki apel do swoich czytelników, aby ci, którzy przeczytają książeczkę tą, zechcieli się podzielić swoimi uwagami, no i oczywiście zechcieli wyrazić swoją opinię na temat zawartych myśli w tej książce w zakończeniu przyszedł. Wiedząc bardzo dobrze, ile dyscypliny ma w sobie przeciętny ewangeliczny chrześcijanin, nie obawiam się zalewu korespondencji. Mam wielkie pragnienie jednak, aby modlić się za każdego, kto by naprawdę chciał przejść ze mną przez duchową rewolucję w swym sercu i życiu. To, co powiedziałem, że z realizacją tego stwierdzenia jest gorzej, niżeli ze zrozumieniem, opieram się nie na własnym sądzie, znamiennego kaznodziei, którego jeszcze jednym wypowiedzią posłużę się nieco. A więc, drodzy braterzy, nie chcę powiedzieć, nie chcę doszukiwać się, że u nas jest podobnie, że u nas analogicznie niewielu interesuje się zagadnieniem religijnym. Niewielu interesuje się zagadnieniem duchowego odnowienia, duchowego odrodzenia. Jako że tak licznie zgromadziliśmy się tutaj z różnych stron kraju, pokonaliśmy różne trudności. Przyprowadziło nas tu jedno i samo pragnienie duchowego pokarmu, duchowego wzmocnienia, a przy tym i duchowego odnowienia. Ale myślę, że nieco podobieństwa znajdzie się i również w naszej społeczności. Dlatego chcę, abyśmy wspólnie rozważyli ten temat i zauważyli, co jest głównym zadaniem naszego poświęconego życia. Nie ujmę się nadzieją, że jakoś odkryję coś nowego. Ja rozumiem, drodzy braterstwo, że wszyscy dobrze znamy nasze obowiązki. Dlatego też chciałem je tutaj szczególnie przypomnieć, podkreślić. Apostoł Paweł w naszym podstawowym wersecie to odrodzenie lub odnowienie duchowe ściśle łączy prawdziwym chrztem. Chrztem śmierć Chrystusową. I jako wynik tego, albo jako zobowiązanie, jako obowiązek stawia tym wszystkim, którzy zawarli taki chrzest, którzy przeprowadzili taki chrzest swego serca, aby następnie chodzili w nowości żywota. Jak to czytaliśmy? I teraz zauważmy, co ten sam apostoł w tym samym rozdziale od wierszu 11 do 13 mówi. To jest rozdział, gdzie tak też i wyrozumiecie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu, Chrystusie Jezusie, Panu. Tak mamy, drodzy braterstwo, rozumieć. Nie że wtedy nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście posłuszni byli porządliwością Jego. A nie stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie samych siebie Bogu jako umarłych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. Otóż, drodzy braterstwo, apostoł Paweł rozszerza tą myśl, którą podał w wierszu 3 i 4. Umarliśmy z Chrystusem, pokrzewiliśmy z Nim, o to, abyśmy w nowości żywota chodzili. I teraz rozszerza tą myśl. Jak rozumieć tą nowość żywota? Jak chodzić w tej nowości żywota? Dlatego też, drodzy braterstwo, abyśmy mogli lepiej zrozumieć lekcję zawartą w tych słowach apostoła, chcemy nieco przedstawić drogę prowadzącą i etapy poszczególne prowadzące do tego duchowego odrodzenia lub duchowego odnowienia. Wówczas będziemy mogli lepiej zauważyć, kiedy to duchowe odrodzenie się rozpoczyna, przez jakie etapy przechodzi i co jest finalizowaniem, ukończeniem tego procesu. Otóż, drodzy braterstwo, bardzo często powstają kwestie. Co jest pierwszym krokiem zbliżenia do Boga? Wiara czy pokora? Всевышний, единый Бог. Правда? Бо апостол Павел вище дожиду в 15 розділі і 6 вірші зранжі стверджа, а без віри не можна чим подобати Богу. Бо хто підтримує до Бога вірить, мусить за Єсу. І жадає нагороди тим, хто вже доступає.
А інший людям?
Покута є першим кроком зближення чим до Бога. Без покути не можна чим зближити. А він Wszędzie mamy podkreślone, pokutujcie i wierzcie Ewangelię. I jedni, i drugi mają. Oczywiście najpierwszym impulsem, najpierwszym krokiem zbliżenia się do Boga jest wiara. Ale wiara w znaczeniu wiary do Boga. Boga jako inteligentnego stwórcę, jako inteligentną osobę, inteligentną istotę. Wiarą w to, że Bóg daje nagrodę tym, którzy go szukają. Bez wiary nie można podobać się Bogu i nie można się zbliżyć do Boga.
Drodzy braterstwo,
pierwszym krokiem jest wiara, ale wiara jako Boga inteligentnego, inteligentną istotę, inteligentną praprzyczynę, czyli przyczynę bez przyczyny. To stwierdzenie może wydawać się nielogiczne, gdyż rozum ludzki domaga się wyjaśnienia każdej przyczyny. Że każdy skutek ma odpowiednią przyczynę. A więc jest to nie do pojęcia, aby była jakaś przyczyna bez przyczyny. Niemniej jednak, gdy tak rozważamy tej konsekwencji, to ten sam rozum dochodzi do wniosku i przekonania, że musiała być pierwsza przyczyna bez przyczyny. Nie naszym to jest tematem w tej chwili. I nie chcę tutaj tych spraw rozważać, jako że te sprawy są gdzie indziej rozważane, bardzo wyraźnie i jasne. Ale tylko ci, którzy mają wiarę takiego Boga osobowego, mogą się zbliżyć do Niego. Bo ateiści, których wiele osób jest bardzo moralnych, wiele osób jest bardzo uprzejmych, bardzo szczerych, bardzo uczciwych ludzi, jednak ci ludzie nie mogą i nie chcą, nie pragną zbliżyć się do Boga, bo nie wiedzą, nie to istnieje. Dlatego też, drodzy braterstwo, niemożliwym jest dla tych osób, którzy nie wiedzą Boga, zbliżyć się do Boga. Ale ci ludzie oczywiście są w błędzie. Ci ludzie są w zamieszaniu istotnym. Jak można nie wierzyć, jak można nie dostrzegać inteligentnej praprzyczyny, gdy jako rozsądni, postrzegawczy obserwatorzy, dostrzegamy świat otaczający nas. Dostrzegamy naturę, dostrzegamy prawa, dostrzegamy cały wszechświat i prawa w nim panujące, to wszędzie widzimy zupełną harmonię, całkowitą zgodę. Wspaniałe prawo, wspaniałe zależności pomiędzy różnymi zwierzętami, roślinami itd. Czy to wszystko samo prześwięcone? Czy można takie założenie przyjąć, jak to niektórzy podają? Czy może być taki wspaniały mechanizm bez architekta, bez twórcy? Czy ten mechanizm może być anonimowym? Na pewno nie. To tylko ktoś ograniczony lub nielogiczny w swoich wywodach i rozumowaniach może przyjąć i twierdzić takie założenie. Dlatego też psalmista Dawid w Psalmie 14, a wierszu drugim powiedział: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma tu Boga. Dlatego też ta wiara w Boga osobowego, że On daje nagrodę tym, którzy Go szukają, jest pierwszym krokiem zbliżenia się do Boga. I ta wiara ukazuje nam wielkość, potęgę, majestat Boski. Przez tą wiarę możemy właśnie rozumieć wszystkie prawa. Możemy widzieć je tylko w kontekście boskiej potęgi, Jego majestatu i Jego wszechwiedzy. Wszędzie postrzegamy prawa z pedantyczną dokładnością rządzącą całe wszechświecie. I dlatego też ci tylko mogą docenić boski majestat. I ich uwaga jest kierowana z kolei do Słowa Bożego, że Bóg nie wypisuje i nie wypisał swojej woli literalnymi, dosłownymi głosami na literalnych niebiosach. Wielu by tak chciało widzieć. Napisane pięknymi obłoczkami o złotych odcieniach, o złotych brzegach. Bóg jest na niebie. Wtedy by uwierzyli. Takiego napisu jeszcze nigdy nie było i nigdy nie będzie. Ale taki napis jest w księdze natury. We wszystkich prawach, w całym wszechświecie, we wszystkich systemach planetarnych. I nie ma żadnych zdarzeń, żadnych opóźnień, żadnych niedokładności. Wszystko z dokładnością do ułamków sekundy krąży i wiruje po swoich orbitach. I nie ma żadnych zderzeń. To wszystko twierdzi, że Bóg istnieje. I wtedy kieruje nas do Słowa Bożego, a Słowo Boże nam objawia wielkiego, mądrego, potężnego Stwórcę. Boski plan i boski zamiar, Jego wola jest objawiona w Jego Słowie. Wypisana złotymi zgłoskami. W tym właśnie Słowie trzeba tylko wglądem, wiarą, ocenieniem, nie ze sceptyzmem, nie z dowiedzaniem, nie w celu wyszukania błędów lub nielogiczności. I dlatego też dziękujemy Bogu, że nam dostarczył taki wspaniały list, taki wspaniały przekaz swojej mocy i majestatu, że możemy nad nim się zastanawiać. I wielu z nas, drodzy braterstwo, ma ogromną wiedzę. Wydaje nam się ogromną wiedzę. Natomiast, drodzy braterstwo, on nie jest na programie. Ja chciałem tutaj powiedzieć moje osobiste zdanie, moje osobiste spostrzeżenie. Ponieważ należę do drugiego pokolenia prawdy, to znaczy urodziłem się już w prawdzie. Od młodości miałem kontakt z prawdą, z Pismem Świętym. Wobec tego mogłem wiele spraw dostrzegać, badać już w młodości. I kiedy już dorastałem, to miałem takie zdanie, to jak ja dużo wiem. Oczywiście tym zdaniem się nie dzieliłem, nie chwaliłem, nie szczyciłem się, że jestem tak obeznany. Ale teraz, drodzy braterstwo, po wielu latach dodatkowych studiów, chcę wam powiedzieć, o jak ja mało wiem. Drodzy braterstwo, nam się często wydaje, że my tak dużo wiemy z boskiego słowa. To jest prawdą. Jeżeli porównujemy samych siebie z tymi, nic nie wiedzą, którzy nawet nie wiedzą, co to jest za księga, jak ona wygląda, co ona w sobie zawiera, to oczywiście my bardzo dużo wiemy. Ale jak mało my wiemy z tej księgi, co w niej jest zawarte. Jak mało zaczerpnęliśmy tych tajemnic, jakie są w głębokości mądrości Bożej w niej zawarte. Myśmy przyswoili tego i rozumiemy bardzo dużo z tego, co nam jest niezbędne, co nam jest konieczne do duchowego życia i duchowego odrodzenia. Ale jakie tajniki głębokości boskiej mądrości są zawarte w tym słowie, to nam niejednokrotnie ani w głowie się nie mieści. Bracia i siostry bardzo dużo słyszeli o tak zwanej zdolności Biblii samoobrony, do samoobrony, czyli o liczbowaniu biblijnym. Brat Johnson na ten temat wiele mówił. Ale, drodzy braterstwo, w ostatnich badaniach rabinów okazuje się, że są jeszcze inne ciekawsze zarysy. Że nie tylko są ukryte kody w Biblii, nie tylko liczbowania, ale są ukryte kody w Biblii. To znaczy, że przeskakując przez odpowiednią literę, ilość liter, odkrywają się zdania, odkrywają się, prawda, różne imiona, odkrywają się inne rzeczy. Niedawno ukazała się taka informacja, gdzie rabini podali, że jeżeli weźmiemy pierwszą księgę mojżeszową i weźmiemy pod uwagę pierwszą literę T występującą w języku hebrajskim i liczymy 149 literę, wychodzi słowo Tora, czyli pięcioksiąg albo zakon w języku hebrajskim. I wiele takich bardzo dziwnych zdarzeń. Na przykład podają, że miejsce pogrzebu Adama i Ewy nigdzie nie jest wspomniane w Piśmie Świętym. Ale jeżeli jest zastosowana metoda wyszukiwania kodu, to we fragmencie Pisma Świętego, który opisuje miejsce pogrzebu Abrahama, jego żony Sary, miejsce pogrzebu Jakuba, Racheli, ukazuje się imię Adam. A więc to są dopiero początkowe stadia badań. I na ten temat jeszcze nie mamy żadnych informacji. Chcę tylko podać jako przykład, jak bardzo mało my wiemy, co w Piśmie Świętym pusta mądrość ukryła. Dlatego też, drodzy braterstwo, przez cały okres wieku tysiąclecia będziemy mieli co rozważać. Będziemy mieć co do studiowania i do badania i będziemy dopiero odkrywać tajniki głębokości mądrości Bożej. Dlatego to Słowo Boże nam kieruje naszą uwagę następnie, że jeżeli zbliżyliśmy się przez tą wiarę w mądrość, majestat i moc Bożą do Boga, który daje nagrodę tym, którzy go szukają, to wtedy dostrzegamy, że to Słowo nam wskazuje, że nasz stan jest grzeszny. Nasz stan jest upadły, niegodny łaski Bożej, niezasługujący na boskie błogosławieństwo. I to Słowo nam wskazuje teraz drogę, w jaki sposób tego stanu możemy się podźwignąć. Jak możemy odzyskać utraconą społeczność z Bogiem, utracony pokój z Bogiem. Że tą drogą nie jest droga prowadząca przez różnych świętych kanonizowanych, ale jest jedna droga, jedno imię, jeden sposób powrotu do Boga przez Jezusa Chrystusa jako Zbawcę i Odkupiciel. To Słowo nam kieruje naszą uwagę, że w tym stanie grzesznym my musimy i powinniśmy pokutować na nasze grzechy. Ona ukazuje nasz stan, tak jak prorok Dawid w psalmie 40, wierszu 2 i 3 pokazuje w proroczy sposób błogosławiony stan tych wszystkich, którzy rozpoznają swój stan. Mówi, z żądnością oczekiwałem Pana, a skłonił się ku mnie i wyciągnął mnie. W gdańskiej Biblii miecz powinno być mnie. Wyciągnął mnie z dołu szumiącego i z płota lgnącego, a postawił nogi moje na skalę. Wyciągnął nas mocą słowa prawdy Bożej, mocą zasługi Chrystusowej, drogocennej krwi Chrystusowej, wyciągnął nas z dołu szumiącego, przekleństwa domowego i oczyszcza nas z błota lgnącego, z naszych indywidualnych grzechów, z naszego własnego udziału w tym grzeszeniu, pod tym przekleństwem adamowym.
W biały sposób apostoł Paweł przedstawiał tą sprawę, tą kwestię Ateńczykom. To mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, a wierszu 30. Aczkolwiek wtedy przeglądał Bóg czasom tej niewiadomości. Ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędzie, aby pokutowali. Kiedyś nie zważał uwagi na to. Pozostawiał te sprawy swemu biegowi, mówi apostoł Paweł. Ale teraz wszystkim wszędzie oznajmuje, aby pokutowali. Co to znaczy? Wszystkim wszędzie. To znaczy, że te słowa nie wypełniły się? Bo przecież obserwujemy, że ogromna, przytłaczająca większość ludzi nie pokutuje, nie chce pokutować za swoje grzechy. Czy wobec tego te słowa się nie wypełniły? Nie, drodzy bracia. Nie rozumiemy tego wszystkim, wszędzie, to znaczy generalnie wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi. Ale że łaska usprawiedliwiająca i możliwość pokuty jest więc generalną, dostępną dla wszystkich, bez względu na podziały narodowościowe, rasowe, religijne, społeczne, kulturalne. Bez względu, czy to Żydzi, czy Grecy, czy poganie, wszyscy jednakowo mają prawo dostępu do łaski Bożej zbawiennej. Wszyscy mają jednakowo prawo i możliwość pokutować, a przez pokutę zbliżyć się do zbawienia, do przebaczenia swoich grzechów. Co to rozumieć przez pokutę? Co znaczy ta pokuta? Czy ta pokuta oznacza jakieś pokutne praktyki? Może jakieś biczowanie się? Może pielgrzymkę do świętych miejsc? Może ascetyzm? Skrajny ascetyzm? Jaki był praktykowany przez wielu, co dzisiaj raczej już nie jest praktykowany? A może jakieś ogromne ofiary pieniężne na wtedy? Charytatywne, religijne, społeczne? Nie, drodzy bracia. Nie w tym znaczeniu. Oznacza to zmianę dotychczasowego sposobu myślenia i zmianę dotychczasowego sposobu życia w odniesieniu do grzechu i w odniesieniu do sprawiedliwości. Tak jak to apostoł Piotr poświadcza przed ogromnym zgromadzeniem w Dziejach Apostolskich w rozdziale 3 i wierszu 19. Przecież pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Przecież pokutujcie i nawróćcie się. Lub odwróćcie się. Od czego? Od tych grzechów. Nawróćcie się, a wtedy dopiero będą zgładzone grzechy wasze. Grecki rzeczownik metanoia lub czasownik metanoi oznacza przemianę umysłu lub usposobienia. Jest to więc zmiana umysłowej, moralnej i religijnej postawy człowieka w stosunku do grzechu i w stosunku do sprawiedliwości. W naszym pokrewieństwie do Boga i w naszym pokrewieństwie do człowieka. Dlaczego taka przemiana musi nastąpić? Ponieważ niedoskonały, upadły człowiek ma często dość subiektywną ocenę grzechu i dość subiektywną ocenę sprawiedliwości. Nieszczęsko bierzemy taką ocenę grzechu i sprawiedliwości, jak w Sienkiewiczowskiej powieści pustyni puszczy, ten właśnie kali. Gdy nauczał go kaznodzieja nauki ewangelicznej, to on zrozumiał tak, że jeżeli kali komuś ukradnie krowę, to nie jest grzech. Ale jeżeli ktoś kalemu krowę ukradnie, to jest grzech. Takie my często mamy subiektywne, taką subiektywną ocenę grzechu i sprawiedliwości. To co my robimy? A to przecież nie jest tak nic wielkiego. To nie jest grzechem. To jest grzech. Wszyscy staramy się dociekać, szukać sprawiedliwości. Nam się staje krzywda. Naszym odczuciu. Ale gdy my krzywdzimy, to nawet tego nie odczuwamy. To nawet tego nie dostrzegamy. Wydaje nam się, że my w porządku jesteśmy. Że my nic złego nie robimy. Dlatego też, drodzy braterstwo, ta pokuta oznacza zmianę umysłu, zmianę ustawienia, zmianę właśnie rozpoznawania, czym jest grzech i czym jest sprawiedliwość. A to obejmuje 10 elementów. 7 elementów obejmuje zmianę w stosunku do grzechu, a to obejmuje umysłowe przekonanie o grzechu. Kto nie jest przekonanym, że grzeszy, nie może całować za swój grzech, nie może pokutować, nie może zmienić. Wielu ludzi mówi, ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie okradłem, ja nikogo nie krzywdzę, ja nie grzeszę, ja nie mam z czego się spowiadać, ja nie mam grzechu. A ty nie są w stanie pokutować. Drugie, serdeczny żal za grzech. Jesteśmy przekonani w naszych umysłach i sercach, że grzeszymy, żałujemy za nasze grzechy. Trzecie, nienawiść do grzechu. To, co nas zmusza do żalu, do zmiany umysłu, do zmiany postawy, to to nienawidzimy. Bo to nie należy do przyjemności. Następnie, oczywiście, zaniechujemy grzechu. A więc czwartym elementem jest zaniechanie grzechu. Przerwanie praktykowania grzechu. Piątym jest wyznanie grzechu. Przede wszystkim, drodzy braterstwo, naszemu niebieskiemu ojcu. Nie konfesjonale, nie innym osobom, a nawet często, drodzy braterstwo, nie krzywdzonym osobom. Nie zawsze, bo niekiedy jest właściwa zasada, aby swój grzech wyznać właśnie krzywdzonym osobom. Ale nie zawsze. Są sytuacje, w których nie należy właśnie wyznać tego grzechu krzywdzonym osobom, ale należy go wyznać sobie. Następnie, szóstym jest naprawienie złego postępowania i wyrównanie krzywdy dokonanej przez grzech. I siódme, a następnie trzy elementy w kierunku sprawiedliwości. Przede wszystkim umiłowanie sprawiedliwości, umiłowanie dla zasady. Następnie bój o sprawiedliwość i praktykowanie sprawiedliwości. A więc praktykowanie sprawiedliwości musi być w naszym codziennym życiu. To jest zmiana naszej postawy w stosunku do grzechu i w stosunku do sprawiedliwości. Dlatego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 7 i 10 wierszu mówi tak. Albowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu. To jest ta pokuta, która przyczynia się do naszego zbawienia, której nikt nie żałuje, ale smutek według świata sprawuje śmierć. A więc my, którzy uczyniliśmy taką pokutę, taką zmianę naszego umysłu i serca, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, nigdy nie żałujemy. I te miłej, drogie osoby, które uczyniły taką zmianę może kilka dni, tygodni, miesięcy, a może uczyniły to dzisiaj, nigdy na pewno nie będą żałować tego kroku. Jeżeli tylko wytrwają tym wspaniale rozpoczętym. Następnie Słowo Boże objawia nam Zbawiciela i sposób uwolnienia się od tego potępienia przez zasługę drogocennej krwi Chrystusowej. A więc trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Zbawcę Odkupiciela. To już mówiąc ściśle jest trzeci krok. To jest wiara, ale już nie wiara jako Boga osobowego, ale wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawcę Odkupiciela. Jest to więc wiara usprawiedliwiająca. Dlatego też, jeżeli mamy na myśli wiarę usprawiedliwiającą, musi Bóg przeciw posłuchać. Ale wiara w Boga jako inteligentnego Stwórcę musi poprzedzić pokutem. I dlatego to, co mówi apostoł Paweł w liście do Żydów, ma na myśli tę pierwszą wiarę. Ale to, co inne świadectwa apostolskie mówią, mają na myśli wiarę usprawiedliwiającą. Dlatego następnym krokiem jest wiara usprawiedliwiająca. To usprawiedliwienie z wiary albo usprawiedliwienie przez wiarę jest nam dokonywane momentalnie, chwilą naszego uwierzenia. Bo to jest nam przypisane na mocy zasługi Chrystusowej. Na mocy wypracowanej przez Niego zasługi, za to, że był posłuszny nas do śmierci. A do śmierci cudowej. Dlatego Bóg go nader wywyższył, ale w tym jest również zasługa sprawiedliwości, która jest przypisywaną nam. I dlatego też, drodzy braterstwo, o usprawiedliwienie z wiary, bo inaczej, jak określa Pismo Święte zbawienie, jest wyrazem wyłącznie łaski Bożej. To jest przejawem tylko łaski Bożej, które my otrzymujemy przez wiarę, a nie przez uczynki. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan, w rozdziale 2, 8 i 9 wierszu stwierdza: łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest was. Dar to Boży jest. Nie z uczynków, aby się kto zgubił. A więc jest to łaska zbawienna, łaska usprawiedliwiająca w mocy zasługi Chrystusowej. Przez tylko tą krew jesteśmy usprawiedliwieni, nie naszymi uczynkami. Czy wobec tego uczynki są tutaj niepotrzebne? Czy uczynki tutaj w ogóle się nie liczą? Czy uczynki tu w ogóle nie wchodzą w grę? O nie, drodzy braterstwo. Samą wiarą nie można zamanifestować tego przerwania praktykowania grzechu i obrócenia się w sposób sprawiedliwości. Nie można samą wiarą zamanifestować naszego odwrócenia się, naszej pokuty. To musi być zamanifestowane naszymi uczynkami. Dlatego też apostoł Jakub w drugim rozdziale swego listu mówi w wierszu 14 i 16 do 20, że wiara bez uczynków martwi. Jeżeli mówi apostoł Paweł, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary lub przez wiarę, darmo, bez uczynków, to jest świętą prawdą, bo myśmy nie zasłużyli sobie niczym na to, byśmy byli usprawiedliwieni. Ale również jest prawdą, co mówi apostoł Jakub, że bez uczynków my nie możemy udowodnić, ani zamanifestować tego, że przerwaliśmy praktykowanie grzechu. Samą wiarą nie możemy udowodnić, że obróciliśmy się ku sprawiedliwości. Potrzebujemy to uczynić przez uczynki. Chociaż nie jesteśmy sądzeni według naszych uczynków. Ale nasze usprawiedliwienie wymaga również naszych uczynków. Dlatego wiara jest instrumentem, przez który my osiągamy, przyswajamy sobie tą łaską usprawiedliwienia. Tym, Panie, otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów i uwolnienie spod potępienia Adamowego. W tym stanie otrzymujemy przypisanie sprawiedliwości Chrystusowej, które się dzieje natychmiast po zamanifestowaniu naszej wiary. W tym stanie otrzymujemy pokój, równy oczywiście, jak te wszystkie rzeczy są nam zaofiarowane próbnie. A więc próbny pokój z Bogiem i społeczność z Bogiem i z Jezusem Chrystusem. W tym stanie otrzymujemy również znajomość prawdy Słowa Bożego. Ona w miarę naszych studiów, w miarę naszego zainteresowania się, w miarę naszego korzystania ze Słowa Bożego coraz bardziej się pogłębia, coraz bardziej i w tym stanie, drodzy braterstwo, otrzymujemy pomoc do sprawiedliwego życia. To wszystko otrzymujemy przez wiarę, nie przez uczynki. I stopień otrzymania błogosławień, ilość otrzymania tych błogosławień jest uzależniony od stopnia naszej wiary. Tak jak to bardzo często nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus w swoich wypowiedziach manifestował. Według wiary Twojej niech Ci się stanie. Jeśli wierzysz, niech Ci się stanie. Jeśli wierzysz, można. Nie wierzysz, niestety. A więc, drodzy braterstwo, wszyscy, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawcę, otrzymali taki pokój. I ten pokój, głębokość tego pokoju jest uzależniona od głębokości naszej wiary. Od głębokości naszej ufności. Dlatego, drodzy braterstwo, te miłe siostry i ci mili bracia, wierzę, głęboko zaufali boskiemu słowu. Głęboko uwierzyli i będą żyli w swoim życiu głęboki pokój z Bogiem. Dlatego też, drodzy braterstwo, tylko prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela mogą mieć zupełny odpoczynek z Bogiem. Tylko tacy mogą dostrzec wielkość dobroci i miłości Bożej. Tylko tacy z wdzięczności mogą i starają się dostrzec, jaką w związku z tym jest wola Boża. To Bóg by sobie życzył za tak wielki, wspaniały dar. Każdy człowiek, który jest człowiekiem kulturalnym, jak otrzymuje jakiś dar, jakiś prezent, jest czymś obdarowany, to nawet najuboższy człowiek czuje się obowiązany. Wobec tego chciałby się odwzajemnić. Czymś maleńkim, w miarę swoich możliwości, jeżeli został obdarowany czymś, chciałby z powrotem kogoś, tego swojego ofiarodawcym i honorować jakimś prezentem. Nasz wielki, wspaniały dobroczyńca. Dawca wszelkiego dobrego i doskonałego daru. Czyż nie jest godny naszego wzajemnienia się? Czyż ci wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawcę i poznali zbawienną łaską Bożą, nie powinni się w swoich uczuciach i sercach zastanowić, co Boże uczyniłeś dla mnie, a co ja w mojej skromnej osobie, w moich skromnych możliwościach jestem w stanie i mogę uczynić dla Ciebie. Takie zastanowienia są możliwe tylko dla głęboko wierzących. Zachęcam więc, drodzy bracia i siostry, wszystkich tych, którzy podjęli taką decyzję w sercu, by odwdzięczyć się Bogu za otrzymane błogosławieństwa i łaski. By odwdzięczyć się za tą właśnie łaską zbawienną w Jezusie Chrystusie okazaną. Nawet ci, którzy jeszcze tutaj nie przyszli na ten miejsce, którzy może poprzez tego wykładu taką decyzję podejmą, będą mogli po skończonym wykładzie jeszcze tu przyjść, dołączyć do tych miłych drogich sióstr i do tych miłych braci. Aby mogli zamanifestować przed nami wszystkimi zmianę tego umysłu serca, decyzję, postanowiłem chcę realizować wdzięczność dla Boga za Jego łaskę. Drodzy braterstwo, apostoł Paweł właśnie nam to pomaga zrozumieć, co jest wolą Bożą. Co Bóg by sobie życzył od nas, w zamian za tą łaskę codzienną.
Robert w piękny sposób wskazał nam wykładzie A. Podkreślił, że przez męstwa Salomona Bóg przemawia. Synu mój, daj mi serce twoje. On nie mówi, synu mój, daj mi twoją głowę, daj mi twoje zdolności, daj mi twoje posiadłości. Synu mój, daj mi serce twoje. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, od 3 do 8 wierszu, w pięknych słowach ujmuje, co jest wolą Bożą w stosunku. To jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od wszelkiego rodzaju zła. Odwrócili się, odrodzili się, odnowili się duchowo. A więc wskazaliśmy moment, gdzie to duchowe odrodzenie rozpoczyna się. Przez pokutę, przez zmianę naszej postawy w stosunku do każdej sprawiedliwości, ale potęguje się przez nasze poświęcenie. To już jest 3 stopień. Drugim stopniem jest usprawiedliwienie. W usprawiedliwieniu to odnowienie jeszcze bardziej wzrasta. W poświęceniu jeszcze bardziej się potęguje. Te wszystkie miłe i drogie osoby, które uczyniły przymierze z Bogiem, przez ofiarę, które dostrzegły miłość Bożą i chcą się teraz odwzajemnić za tą miłość Bożą. W dodatku do pokoju z Bogiem, jakie otrzymali w stanie usprawiedliwienia, otrzymują w stanie poświęcenia pokój Boży i pokój Chrystusowy. Jest to pokój wewnętrzny. Jest to pokój umysłu i serca. Nie jest to pokój wewnętrzny. Nie oznacza, że jeżeli już poświęciliśmy się Bogu, to już ani silny wiatr na nas nie dmuchnie, ani nic się nam złego nie stanie, ani nic nas nie potrąci, ani żadna krzywda nas nie dotknie. To nie jest wewnętrzny pokój. Jezus powiedział o pokoju głębokim, wewnętrznym. I to już, drodzy braterstwo, na ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami. A wiemy, drodzy braterstwo, jak bardzo człowiek szanuje słowa ostatnie miłej, drogiej osoby. Ja myślę, że jest wśród nas wielu takich, którzy szanują, doceniają i pamiętają słowa drogich im osób. Ojcu, matę, braci, córki, żony, mężu, gdzie umierali. Nasz Pan Jezus Chrystus przez swoją śmiercią powiedział. Pokój zostawuję wam. Pokój on mój daje wam. Nie jako świat wam daje. Ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się lęka. A w odniesieniu do wewnętrznego pokoju. Ewangelii Jana w 16 rozdziale Jezus powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale słuchajcie, jam zwyciężył świat. Otóż, drogie braterstwo, to jest właśnie nasze tajemnienie. Jak to pięknie jest pokazane, drogie braterstwo, w tym polu chrztu. To jest piękny symbol. Ale podkreślam jeszcze, zanurzenie jest tylko symbolem. Istota poświęcenia dokonuje się w sercu. Kto podjął taką decyzję, ma prawo, a nawet miły obowiązek, tak jak te drogie siostry i drogie bracia, mają taki miły przywilej tutaj dzisiaj zamanifestować to potrzebne. To musi się dokonać w sercu. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy taką decyzję uczynili, a jeszcze tego nie zamanifestowali. I zniechęcam, odradzam wszystkim, którzy by chcieli tutaj zająć, a nie uczynili poświęcenia sercu. Którzy by chcieli tutaj pokazać to, czego nie ma. Ten symbol jest ważny, ten symbol jest potrzebny, ten symbol jest konieczny do zamanifestowania tego, co rzeczywiście się dokonało. A byłby okrutny, jeżeli by był ktoś na przykład taki, który nie poświęcił się w sercu, to chciałby tutaj zamanifestować przed nami to, czego nie ma. Dlatego też, drodzy braterstwo, w dzisiejszym dniu, w dzisiejszych okolicznościach mamy tą szczególną okazję do przypomnienia sobie tych tak znamiennych rzeczy. Zanurzający dopomaga osobie zanurzanej położyć tę wodę. Podtrzymuje ją, żeby ona tam się nie przewróciła, żeby sobie nie wyrządziła krzywdy. A ten zanurzający reprezentuje naszego Pana Jezusa Chrystusa, jego kierowniczą ręką i moc obecności Bożej, jaka towarzyszy poświęconym życiu. On nam nie dozwoli, żebyśmy się przewrócili tak, żebyśmy się mieli zabić. A więc dopomaga nam się zanurzyć w wodzie, która jest elementem ziemi. Dopomaga nam pokrzebać się śmierć Chrystusową. I ten zanurzający dopomaga zanurzanemu powstać z wody. Zanurzany nie wyskakuje sam z wody. Zanurzający mu dopomaga. My nie jesteśmy w stanie i nie możemy po okazaniu naszego poświęcenia sami wyskoczyć do nowości żywota. Przez łaskę Bożą, przez Słowo Boże, przez opatrzności Boże, my jesteśmy w stanie coraz bardziej podnosić się do nowości żywota. Abyśmy w nowości żywota chodzili. Rolnictwa obecnego życia, rolnictwa obecnego czasu często nie pozostawia nam wiele czasu na przemyślenie, na refleksję, na życzenie osobistymi sprawami. Dzień jest praca, obowiązki, trudności, doświadczenia, różne sytuacje w życiu, a nawet szanse, jakie się pojawią przed nami, jakiego życiu. Pobyło, a może wyjechanie na gazie, a może jeszcze gdzieś pojrzystać. I te nam nie pozostają wiele czasu na zastanowienie się, na przemyślenie. A co dalej? A co przyjdzie? A co ja zostanę to stracę? Dlatego, drodzy braterstwo, takie okazje, jakich mamy niewiele, jakimi są na przykład konwencje. Albo jakimi są jakieś ważne rocznice, ważne pamiątki. Pamiątka odchodzenia śmierci Zbawiciela. Pamiątka naszego uczynienia ślubu z Bogiem. Pamiątka Nowego Roku. Lub inne, bardzo ważne pamiątki. zatrzymują nas w tym pędzie codziennego życia do zastanowienia się. Pomyśl, zastanów się, gdzie pędzisz. Pomyśl sobie, co dalej. Jak dalej począć? Dlatego tutaj dzisiaj, pomimo tak pięknej pogody, pomimo, że mogli byśmy spędzić pięknie wypoczynek gdzieś nad rzeką, jeziorem, w lasach, w górach, nad morzem, zgromadziliśmy się tutaj i siedzimy na tych twardych siedzeniach. Po to, by coś zaczerpnąć dla swojego ducha. Dlatego też ta okazja do takich przemyśleń, do skoncentrowania się nad sprawami duchowymi, niech będzie przez nas odpowiednio wykorzystana. Abyśmy mogli skorzystać z odpowiedniej lekcji. Abyśmy mogli się zastanowić. I ja to jest. Nieważnym jest, drodzy braterstwo, tak, ile miesięcy, lat, kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt uczyniliśmy taki krok.
Znalazła się, drodzy braterstwo, moc do czego? Do prowadzenia Duchem Świętym. Ci, którzy bywają prowadzeni Jego Duchem, ci są synami Bożymi. Drodzy braterstwo, Duch Święty nie jest osobą, jak to niektórzy wierzą. Lecz jest to boskie usposobienie umysłu, serca i woli. To boskie usposobienie umysłu, serca i woli było dane prawdziwie wierzącym w Jezusa i prawdziwie poświęconym w szczególny sposób, jak już wspominaliśmy, w dzień 50. po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, apostołom. Było to im zrealizowaniem wspaniałej obietnicy, jaką nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus pozostawił im właśnie na tej ostatniej wieczerzy. A co on im powiedział? W Ewangelii Jana w rozdziale 16 o tym czytamy. 7, 12, 13 werset czytamy. Nie zostawiam was sierotami. Onego Pocieszyciela, Ducha Świętego, poślę do was. I powiedział im, mam wam jeszcze wiele mówić, ale wy teraz, nie będąc spłodzeni z Ducha, nie mając tej mocy wyrozumienia, tego z nich nie mówię. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Święty, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę i przyszłe rzeczy wam opowie. I tak się, drodzy braterstwo, stało dopiero w dzień 50. po zmartwychwstaniu i później. Jezus nie mógł im wielu rzeczy wcześniej wyjaśnić, bo oni nie byli w stanie tego przyjąć ani zrozumieć. Ich umysły nie były przygotowane. Czy wyobrażamy sobie? Jaka by była ich reakcja, gdyby on powiedział, moi kochani uczniowie, mniej więcej za 2000 lat obejmiemy królestwo. Co by oni powiedzieli i pomyśleli? Kochany Panie i Mistrzu, a któż z nas doczeka 2000 lat? A cóż to za obietnica? Dlatego on im o tym nie mógł powiedzieć. I oni po zmartwychwstaniu, gdy ukazał się im dwom idącym z Jeruzalem do Emaus, to mówią, a myśmy myśleli, myśmy mniemali, że w tym czasie naprawi Królestwo Izraelskie. A to dzisiaj jest trzeci dzień, jak go Żydowie ukrzyżowali. Otóż, drodzy braterstwo, zauważmy, dlaczego Jezus nie mógł im tych rzeczy wcześniej powiedzieć. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus był pierwszym, który był spłodzonym z Ducha Świętego. Był pierwszym, który był Nim namaszczonym. I był pierwszym, który był Nim prowadzonym i to w najwyższym stopniu. Nikt po Nim nie był tak prowadzony Duchem Świętym jak On. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 10, 19 i 20 wierszu mówi, że otworzył drogą nową i żywą przez Ewangelię, dotąd jeszcze nie znano, którą jeszcze nikt nie szedł, nikt nie kroczył. On ją otworzył, On ją torował i On jest najlepszym przykładem postępowania na tej drodze. Nikt przed nim, nawet z najwierniejszych ojców starożytności, nawet z tych, o których mówi prorok Ezechiel jako trzech sprawiedliwych, nie był nazwany i nie otrzymał przywileju się stania Synem Bożym. Ci z najwierniejszych proroków mogli być co najmniej, co najwyżej raczej, nazwani przyjaciółmi Bożymi. Gdyż dopiero nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i przez Ewangelię wywiódł na jaśnie żywot i nieśmiertelność. Wcześniej nikt nie mógł się stać Synem Bożym. Chociaż wielu z proroków było prowadzonych Duchem Świętym w szczególny sposób. Chociaż, tak jak mówi apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w 21 wierszu, że byli, w drugim liście, przepraszam, w rozdziale pierwszym, a 21 wierszu, że byli oni pędzeni Duchem Świętym i mówili święte rzeczy. Ale często to prowadzenie było w sposób mechaniczny. Nie było to prowadzenie w rozumieniu naszego tekstu. W rozumieniu naszego tekstu to prowadzenie jest zupełnie inne. To prowadzenie, o którym mówi ten nasz tekst, w szczególny sposób, bezpośrednio, odnosi się tylko do nowych stworzeń. Musimy zwrócić uwagę, że niemalże cały ósmy rozdział listu do Rzymian apostoł Paweł adresuje tylko do nowych stworzeń i to nawet do pierwszorzędnych nowych stworzeń, członków ciała Chrystusowego. Te osoby były w najpełniejszy sposób prowadzone Duchem Świętym. One były spłodzone z Ducha. One były namaszczone tym Duchem. Ale, drodzy braterstwo, gdyby tylko te słowa dotyczyły spłodzonych z Ducha, byłoby to wielką szkodą dla innych, prawdziwie poświęconych, prawdziwie wierzących, chociaż niespłodzonych z Ducha Świętego. Dlatego tym, którzy nie byli spłodzeni, a ponieważ obecnie wśród nas nie ma osób spłodzonych z Ducha Świętego, wobec tego ci, którzy obecnie są poświęconymi i poświęcającymi się, Bóg udziela im swego Ducha, ale nie Ducha spłodzenia, ale Ducha mądrości, Ducha mocy i zdrowego rozsądku, jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale pierwszym i wierszu siódmym. Wpływ tego na Ducha na ich umysły i serca uzdalnia ich do zrozumienia głębszych rzeczy Bożych. Uzdalnia ich również do postępowania tą drogą, którą kroczył nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. A następnie przez wierne praktykowanie ich poświęconego życia oraz przez przechodzenie doświadczeń rozwijających ich charaktery podnosi do wyższego poziomu tego usposobienia, do uświęcenia przez prawdę. Tak jak mówi nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus w arcykapłańskiej modlitwie zapisanej przez Ewangelistę Jana w 17 rozdziale i 17 wierszu. Polski przekład nie jest dokładny. Dokładny przekład mówi: uświęćże je przez prawdę Twoją. Słowo Twoje jest prawdą. Czyli prawda jest i prawda ma być czynnikiem uświęcającym. A zatem to jest właśnie prowadzenie Duchem Bożym. W tym stanie tylko ci, którzy ustawicznie karmią się prawdą Słowa Bożego, którzy ustawicznie starają się wypełniać wolę Bożą, są prowadzeni Jego Duchem. Drodzy braterstwo, przypominamy sobie historię narodu izraelskiego i jego wędrówkę po pustyni. My przypominamy sobie, jak oni pragnęli pokarmu, wcale się nie dziwimy. Na pustyni bez pokarmu to trudno sobie wyobrazić. Dlatego Bóg ich wyposażył w nadzwyczajny pokarm, który był jedynym pokarmem doczesnym i jest jedynym pokarmem doczesnym, który zawierał wszystkie niezbędne składniki do funkcjonowania organizmu ludzkiego. Tym pokarmem była mama. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego i wszyscy dobrze wiemy. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że gdyby Izraelici na pustyni manny nie jedli, umarli. Prawda? I wszyscy dobrze o tym wiemy, że ta manna reprezentuje prawdę Słowa Bożego. I teraz powstaje takie dość ciekawe pytanie. A jak my karmimy się tą prawdą Słowa Bożego? Wydaje się, że niektórzy tak się karmią tą prawdą Słowa Bożego, że jakby się tak karmili doczesnym pokarmem, to już by dawno nas pożegnali, ale oczywiście nogami do przodu. Otóż, drodzy braterstwo, czy tacy mogą być prowadzeni Duchem Bożym? Na to odpowiadają same fakty. Niektórzy chrześcijanie oczekują tego prowadzenia Duchem Świętym w nadzwyczajny sposób. Przez widzenia, przez wrażenia, przez szepty, przez fantastyczne ekstazy lub przez nadzwyczajny wpływ. Dzisiaj szczególnie obserwujemy bardzo bujnie rozwijających się ruch filozoficznych, którzy uważają, że oni są spadkobiercami tych błogosławień zielonoświątkowych, że oni są właśnie uczestnikami tego Ducha Świętego. A tacy właśnie i wszyscy inni nie zdają sobie sprawy lub nie doceniają faktu, że Słowo Boże, że prawda Boża jest głosem Ducha Świętego. Ci, którzy słuchają tego głosu, są prowadzeni tym Duchem. Otóż zauważmy, jak nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus doceniał i miłował to Słowo. Gdy On miał 12 lat i był w świątnicy, w świątyni, w synagodze, to nauczyni w piśmie, doktorzy teologii podziwiali Go i mówili: skąd temu to wszystko? A gdy skończył lat 30, gdy się ochrzcił, pierwsze jego kroki na pustynię, 40-dniowy post i studiowanie Słowa Bożego. Czy rozumiemy, jak on doceniał to słowo? I dlatego, co on mówił? W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale i 28 wierszu, w sytuacji, gdy pewna niewiasta chciała okazać mu szczególny szacunek i mówi: błogosławione łono, które cię nosiło i pierś, którą ssał. A co nasz Pan Jezus Chrystus powiedział? Raczej błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. To ci właśnie są prowadzeni Jego Duchem. I przy innej okazji, kiedy naszemu drugiemu Zbawicielowi powiedziano: oto matka twoja i bracia twoi chcą się z tobą spotkać. A on mówi: kto słucha Słowa Bożego i czyni je, ten jest bratem moim i ten jest matką moją. Czyli co wskazał? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego, ci, którzy bywają prowadzeni Duchem Świętym, Duchem Bożym, Duchem Prawdy, są mu bliżsi, niżeli cielesna rodzina. On dał obietnicę swoim naśladowcom, że ten prowadzący Duch Święty wprowadzi ich we wszelką prawdę, jak już zdawaliśmy te słowa. Zwróćmy uwagę jeszcze na szczególną ważność podkreślenia apostoła w tym naszym naczelnym tekście. W tym liście do Rzymian 8 rozdziale 14. że na określenie słowa synowie jest użyte greckie słowo chujo, co jest liczbą mnogą słowa chujos. A co to słowo oznacza? Oznacza to rozwiniętych, dojrzałych synów Bożych. Otóż, drodzy braterstwo, tylko w stosunku do tych, którzy są rozwinięci, używany jest ten termin. Dorosłymi lub ci, którzy mają szczególne pokrewieństwo lub dziedzictwo lub podobieństwo jego charakteru. Użyty jest właśnie ten termin stosunku do innych dzieci Bożych użyty jest zupełnie inny termin. Greckie słowo tekna w liczbie mnogiej. A to jest pochodne od liczby pojedynczej dziecko tekno. I to słowo oznacza nierozwiniętych, a więc faktycznych dzieci. To oznacza, że ci, którzy są prowadzeni Duchem Bożym, są dorosłymi, są dojrzałymi synami Bożymi. A ci, którzy nie prowadzą się Duchem Bożym, którzy nie są prowadzeni tym Duchem, nie są dojrzałymi, nie są rozwiniętymi synami Bożymi. Co najwyżej, jeżeli już, to mogą być nierozwiniętymi synami Bożymi, nierozwiniętymi dziećmi Bożymi. Dziećmi, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 4 i wierszu 14, chwiejącymi się i unoszącymi się przez każdy powiew nauki ludzkiej przez fortę. Czyli dziećmi niestabilnymi. Zatem ci, którzy prowadzeni są Duchem Bożym, ci są dorosłymi synami Bożymi. Okazuje się jednak, drodzy braterstwo, że człowiek niedoskonały jest bardzo często skłonny do deklaracji, do postanowień, których nie jest w stanie dotrzymać lub nawet nie zwraca uwagi i nie ma zamiaru tego czynić. Zauważmy słowa proroka Izajasza w proroctwie jego w 4 rozdziale i wierszu 1. Oczywiście to odnosi się przede wszystkim i wyłącznie do kościołów nominalnych, gdzie mówi prorok: on dzień uchwyci się 7 niewiast męża jednego, mówiąc: my chleb swój jeść będziemy, odzieniem swoim się przyodziewać będziemy. Niechaj tylko nas zowią od imienia Twego, a odejmij pohańbienie nasze. Dotyczy to kościołów nominalnych, które miały własne praktyki, własne nauki, własne sposoby usprawiedliwiania się, ale się zwały chrześcijańskimi. Niech nas zwią od imienia Twego, a odejmij pohańbienie nasze. Ale możemy się doszukać wielu bardzo prawdziwych analogii w indywidualnym postępowaniu. Bardzo wielu indywidualnie mówią: ja mam swoje poglądy. Ja sam wiem, jak postępować. Ja mam własne poglądy. Ja wiem, jak się zachować. Więc ty mnie nie musisz uczyć. Więc ja nie muszę czytać różnych artykułów prawdy. Chleb swój będę ja. Przyodzieniem swoim będę się przyodziewał. Tylko, no przecież jestem prawdziwym chrześcijaninem. Ludem Bożym. Dzieckiem Bożym. Drodzy braterstwo, ten sam apostoł i w tym samym rozdziale, tylko w wierszu 9 stwierdza: kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Czy może tu ktoś tutaj coś zmienić? Dodać? I to stwierdzenie nie wymaga komentarza. Dlatego też my bardzo często wiele deklarujemy, a mało wypełniamy. Śpiewamy wspaniałe hymny. Na przykład śpiewamy w hymnie: niech swoją drogą idzie świat, nie dla mnie droga twa. A w życiu śpiewamy: niech swoją drogą idzie świat i dla mnie droga ta, bo mi się ona podoba. Albo śpiewamy na przykład w pieśni: a my dni i godziny spędzić są dla sprawy tej. A w pieśni się przeciągnie wykazać. Albo badanie: już koniec. Ale lata my dni i godziny spędzić z tym. Albo inną pieśń śpiewam: ach, lubię opowiadać chwalebny boski plan i Pismo Święte badać, jak nam przykazał Pan. A okazuje się, że rzeczywiście niektórzy lubią opowiadać, ale padały im żarty. Albo o swoich kłopotach, o swoich chorobach, o powodzeniu lub powodzeniu i o wielu innych rzeczach oprócz chwalebnego boskiego planu. A niektórzy nawet kaznodzieje lubią opowiadać. I to tak, że wyciskają łzy z oczu, a pieniędzy z kieszeni. Ale niestety, nie boski plan. Nie ten chwalebny boski plan. Dlatego też, drodzy braterstwo, starajmy się, aby to, co czytamy, to, co mówimy, to, co śpiewamy, to, co postanawiamy, znalazło miejsce w naszym postępowaniu, w naszym codziennym życiu. Abyśmy byli istotnie, prawdziwie prowadzeni Jego Świętym Duchem. Powiem, jeżeli kto nie jest prowadzony Świętym Duchem, a jest prowadzony innym duchem, jeżeli ktoś jest prowadzonym duchem złości, oczywiście staje się synem złośnika. Jeżeli ktoś jest prowadzony duchem kłamstwa i oszustwa, staje się synem kłamcy i oszusta. Jeżeli ktoś jest prowadzony duchem samolubstwa i światowości, staje się dzieckiem samolubstwa i światowości. Czy to trudne do zrozumienia? Na pewno nie. Ale niestety, trudne w praktyce. Dlatego dołóżmy, drodzy braterstwo, usilnych starań, by być prowadzeni Duchem Świętym. Jeżeli dołożymy, jeżeli będziemy Nim prowadzeni, będziemy obecnie prospektywnymi, w przyszłości aktualnymi synami Bożymi, czego z całego serca Wam wszystkim życzę, sam Pan i na tym kończę. Dziękuję.